Interesy pracownicze. Pomysły, negocjacje, polemiki i znaki zapytania. Debata związkowa w Radiu Zachód.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej debacie związkowej. Dzisiaj moim i Państwa gośćmi są pani Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego. Witam serdecznie.
Witam.
I Bogusław Motowidełko, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność.
Dzień dobry Państwu.
W zastępstwie Marka Poniedziałka poprowadzi debatę dzisiaj dla Państwa Łukasz Brodzik. A zaczniemy od tego, co dotyczy płac w sferze samorządowej, w sferze budżetowej, w sferze, która dotyczy wielu osób w naszym kraju. Odmrożenie kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Tak wygląda propozycja rządu na rok 2019, którą minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. I od Solidarności może zacznijmy. Satysfakcjonuje to Państwa, panie przewodniczący?
Powiem tak, to jest kompromis, który zrodził się w ostatnich miesiącach i tu trzeba powiedzieć wprost w dialogu. Solidarność wystąpiła do rządu o rozpoczęcie negocjacji w tym zakresie i jak Państwo przypominają sobie posiedzenie nadzwyczajne Komisji Krajowej z udziałem premiera Morawieckiego, a później z udziałem również pani minister Elżbiety Rafalskiej. Były to te dni, w których wymienialiśmy poglądy i jeszcze raz podtrzymaliśmy swoje stanowisko, które w ostatnim czasie to była kwota 2255 do negocjacji. Jak wiemy, od wczoraj rząd przyjął 2250 i powiemy i mówimy, że jest to kompromis niezadowalający, ale do przyjęcia.
Według założeń w sferze budżetowej nie byłoby wzrostu funduszu wynagrodzeń, ale zostałaby odmrożona kwota bazowa. To jest największa zmiana, odmrożenie kwoty bazowej, zwiększenie tej kwoty o wskaźnik inflacji. Ta kwota bazowa, przypomnijmy, jest często mnożona i ona podlega właśnie wzrostowi dla każdych pracowników, którzy zatrudnieni są w budżecie. Są też pracownicy, którzy tak zwani niemnożnikowi, którzy bardzo często wykonują podobne albo tożsame zajęcia czy zakresy czynności jak pracownicy mnożnikowi i ci pracownicy będą również objęci tą regulacją. Te negocjacje przyczynią się do tego, że poprawi się sytuacja pracowników w budżecie, czy to jest takie łatanie dziur trochę?
Znaczy, no celem jest, żeby się poprawiła ta sytuacja, bo przecież 8 lat, jak wiemy, jest to zamrożenie płac. Natomiast jest pierwszy krok i propozycja rządu dotycząca funduszu wynagrodzeń, czyli te 2,3% zwiększenie funduszu wynagrodzeń, to jest pierwszy krok. Tak jak powiedziałem, natomiast oczywiście to nie jest wystarczające. Mówię słowo oczywiście, gdyż powiedział pan tych mnożnikowych, wskaźnikowych. Jeżeli chodzi o sferę budżetową, to systemu wynagrodzeń no, przecież w tej sferze jest tak dużo, że nie wszyscy rozumieją do końca i nie wiemy do końca, o czym mówimy. Więc najpierw 2,3 to jest zwiększenie funduszu wynagrodzeń i to będzie ponad 2 miliardy złotych, tak proponuje rząd. Dla nas jest to niewystarczające i dlatego mówimy tych mnożnikowych, wskaźnikowych, to jest kolejna grupa i podniesienie o kolejne 2% i również dla tych, my mówimy tutaj ten wskaźnik nie mniejszy niż 2,3, to już w tym momencie to odpowiada, tu stanowisko się zbliżyło, natomiast nadal jest sprawa pracowników nieobjętych tym systemem mnożnikowym, o którym pan przed chwilą wspomniał i tu jest mowa o 3%. Taką propozycję złożyliśmy do negocjacji, ale jest jeszcze również kolejna grupa pracowników urzędów, na przykład wojewódzkich, którzy mają jeszcze inne systemy wynagradzania i tam też jest plus kolejne 2%. No nie będą to łatwe negocjacje. Rząd będzie przedstawiał projekt budżetu. Przypuszczamy, że w październiku do tego czasu mamy możliwość jeszcze rozmów i negocjacji. To jest ta część i wiemy, że skutkiem takiego, nazwijmy to kompromisu, do którego zakładamy, że powinno dojść. Dialog jest właśnie tym przykładem przy minimalnej minimalnym wynagrodzeniu daje skutek, ale nazwijmy kompromis w sferze budżetowej i wszyscy od razu myślą o pracownikach urzędów państwowych, ale to przecież nie tylko urzędy państwowe, ale wielokrotnie samorządy odnoszą się do podobnych rozwiązań, przyjmują podobne rozwiązania, bo wiemy, że jak były zamrożone płace w budżetówce tak zwanej, to i też w samorządach postępowano mniej więcej podobnie. W związku z tym tu będzie szansa również na to, aby w samorządach można było przyjmować tego typu wskaźniki, ale to dalej jest jeszcze, przecież to są strażacy, to są policjanci, to są celnicy, to jest kolejna jeszcze grupa pracowników, która podlegać powinna tego typu rozwiązaniom, a jak wiemy, toczą się między nimi całkowicie oddzielne negocjacje branżowe.
To zadam pytanie w takim razie dla pani przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Lubuskiego, bo problem wydaje się chyba szerszy, bo jeżeli te pensje nie zaczną wzrastać, to może się pojawić sytuacja, że ludzie będą, no i już się tak dzieje, że ludzie będą zmieniać pracę na tą, ponieważ gospodarka galopuje, na tą może zupełnie odmienną od ich zainteresowań, czy również tego, w jaki sposób się kształcili, ale z drugiej strony no wyżej płatną, czy z wyższymi socjalnymi zabezpieczeniami. Czy te propozycje rządowe to wystarczający na ten moment sposób zaradzenia tej sytuacji?
No my dostrzegamy zmianę pierwotnego stanowiska rządu, czyli jeśli chodzi o najniższe minimalne wynagrodzenie oraz tą próbę, że tak powiem, waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, a mianowicie podniesienie o wskaźnik 2,3, czyli dokładnie tyle, ile inflacja jest przewidywana w przyszłym roku, czyli tak naprawdę tylko tyle, że siła nabywcza tego wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej nie zmniejszy się. Oczywiście uważamy, że jest to niewystarczające, ponieważ po pierwsze pracownicy są już naprawdę sfrustrowani. Koszty życia rosną w zastraszającym tempie. Jeśli popatrzymy na najnowsze badania, z których wynika, że jeszcze 3 lata temu przeciętne gospodarstwo domowe było obarczone opłatami w wysokości 900 parę złotych, a dzisiaj jest to prawie 1500, no to widzimy, że to najniższe wynagrodzenie, które dzisiaj jest zaproponowane, to absolutnie nie spełnia, że tak powiem, oczekiwań po pierwsze pracowników, a po drugie była mowa przecież o tym, że kończymy z konkurencją w kwestii wynagrodzeń, a mianowicie, że Polska przestaje być konkurencyjna dla Europy. Zmierzamy w tym kierunku, aby przestała być konkurencyjna. Nie będziemy konkurowali najniższymi wynagrodzeniami. Idziemy w innym kierunku. Chcemy, żeby się gospodarka rozwijała, a ona się rozwija właśnie dzięki temu, że pracownicy są w stanie zarobić większe pieniądze i godnie żyć, bo przecież przy najniższym wynagrodzeniu to nie jest tak, że te pieniądze są kumulowane na rachunkach. To są podstawowe rzeczy zapewniane. To głównie po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań, no to są głównie artykuły spożywcze. Więc to i tak część tych środków wróci do budżetu państwa, więc to jest niezmiernie ważne. My apelujemy jako OPZZ, aby minimalne wynagrodzenie było w wysokości 2383 zł, a tak naprawdę powinniśmy mówić o kwocie netto, czyli 1727 zł, bo tyle przy takiej wysokości wynagrodzenia pracownicy by otrzymali. I to naprawdę według nas to jest to minimum, które powinno być. Ono oczywiście i tak nie zapewni godności pracowników. Pamiętajmy o tym, że te wynagrodzenia też ulegają spłaszczeniu i coraz więcej jest sytuacji takich, że faktycznie zarobione wynagrodzenie nie wystarcza na godne życie.
To zapytam jeszcze w takim razie o tą pensję minimalną, która pojawiała się w tychże wypowiedziach. Rząd we wtorek zdecydował o większej niż pierwotnie planowana podwyżce minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Wniesie ona 2250 zł i będzie wyższa od tegorocznego o 150 zł, to o 30 zł więcej niż proponowała Teresa Czerwińska. To nowe minimum to wygrana związkowców, tak pisze w komentarzu w Rzeczpospolitej Mateusz Rzemek. Wygrana na NSZZ Solidarność, która w ciągu ostatnich tygodni mocno negocjowała z premierem, ale również to jest to, że ta płaca rośnie i jest już w regionie, czyli wśród naszych sąsiadów, jedną z najwyższych płac w stosunku do płacy, w relacji do przeciętnej płacy w regionie. Czy ta i wzrost tej płacy minimalnej jest zadowalający? Jeszcze dopytam, bo już pani przewodnicząca wyraziła swoje zdanie w tym temacie, również dla związku. Czy będziecie postulować stały, systematyczny i ciągły wzrost? No i pytanie, co w momencie, gdy gospodarka przestanie już tak galopować i czy w tym momencie nie będzie sytuacji takiej, że za wysokie wynagrodzenie minimalne będą generować zwolnienia w przedsiębiorstwach?
Projekt ustawy dotyczący minimalnego wynagrodzenia Komisja Krajowa Solidarność złożyła już w zeszłej, powiedzmy, swojej kadencji. I on, ten projekt, nazwijmy to, jest zamrożony. I on właśnie przewidywał utrzymanie wzrostu lub, znaczy utrzymanie minimalnego wynagrodzenia związanego bezpośrednio z sytuacją gospodarczą kraju i przyjęcie tej ustawy nie powodowałoby ciągłego napięcia i ciągłych, powiedzmy, negocjacji. Co roku, jak wiemy, one wzbudzają dużo emocji. Dzisiejsze rozwiązanie, bo zapytał pan się, czy to jest satysfakcjonujące. Powiedziałem tak, kompromis jest niezadowalający, ale jest do przyjęcia. Taki jest oficjalny komunikat z dnia wczorajszego. Akurat mówię tu o wypowiedzi przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Jest niezadowalający, bo kwoty, które podawała zarówno Centrala OPZZ, jak i Komisja Krajowa Solidarności, różniły się od propozycji rządowych 2220 dalece. Natomiast fakt, że ostatnie miesiące, przynajmniej ostatni miesiąc sierpień i część września, były mocno, można powiedzieć, w jakiś sposób skierowane na ten dialog. I to, co wczoraj mówi premier Morawiecki, że w dialogu osiągnięto kompromis, to prawda. No, nie było to łatwe. Przypominam, 5 godzin rozmów z panem premierem nie dotyczyły tylko tej płacy minimalnej, ale też i płacy w budżecie. Ale tutaj wspomnę, jest jeszcze kolejny postulat. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przecież jego zamrożenie, podstawy naliczania funduszu socjalnego, to też jest kilkuletnie zaniedbanie i w tej chwili postulat ten też jest do negocjacji i do ustalenia, gdyż to będzie przy ustawie okołobudżetowej, a propozycja Solidarności jest taka, żeby odmrozić 2 lata kolejne, czyli żeby bazą do naliczania funduszu socjalnego było drugie półrocze 2014, rząd zaproponował rok 2013, czyli tutaj też mamy jeszcze pole do negocjacji.
Jeśli mogę dodać, bo tutaj pan się powołał na te najnowsze statystyki, które pokazują, że to najniższe wynagrodzenie i to przeciętne wynagrodzenie w województwie lubuskim rośnie i faktycznie już nie jesteśmy na ostatnim miejscu w Polsce albo przedostatnim miejscu, ale pamiętajmy, że z najnowszych badań GUS-u, które pokazują, że jeśli chodzi o siłę nabywczą tego najniższego wynagrodzenia, to jesteśmy znowuż, że tak powiem, przodujemy w tym, ponieważ nasze pieniądze są najmniej warte w naszym regionie. Czyli koszty, ceny w sklepach są najwyższe w całej Polsce. I to jest zastraszające, że z jednej strony nam ceny urosły, w sensie wynagrodzenia może troszkę urosły w odniesieniu średniego wynagrodzenia w województwie, ale z kolei ceny mamy najwyższe w całej Polsce. I to pokazuje też tragedię naszego województwa. Z jednej strony blisko jesteśmy granicy, gdzie wystarczy przejechać granicę i zarabiać dużo, dużo większe pieniądze, bardziej satysfakcjonujące za pracę, czasami za tą samą pracę, którą wykonujemy tutaj u nas. To jest wyzwanie dla całego województwa, dla Zielonej Góry, dla Gorzowa, jako największych miast w regionie, ponieważ to będzie drenowało nam mieszkańców. To znaczy nasi mieszkańcy będą docelowo wyjeżdżali za granicę, ponieważ tutaj nie będzie odpowiednich warunków do życia.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
O kosztach życia chciałem w drugiej części naszej debaty porozmawiać, bo te koszty życia rosną. 4 września pojawiła się druga część raportu Portfel Statystycznego Polaka, przygotowana przez Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej, dotyczącej kosztów życia w Polsce. W lipcu bieżącego roku powstała pierwsza część, na drugą będziemy musieli jeszcze poczekać, ale z dostępnych do tej pory danych dowiadujemy się, że sytuacja finansowa połowy Polaków w porównaniu z ubiegłym rokiem pozostaje bez zmian, ale już 61% Polaków wskazało wzrost kosztów życia jako czynnik determinujący i gorszą sytuację finansową. Zdecydowana większość Polaków, bo aż 70%, uważa, że koszty życia w Polsce są wysokie lub bardzo wysokie. Po opłacie wszystkich zobowiązań związanych z opłatami rachunków statystycznemu Polakowi zostaje prawie 1679 zł, co wydaje się kwotą dość wysoką. Kwota ta oczywiście jest zróżnicowana w zależności od liczby posiadanych usług, co związane jest z sytuacją zawodową, miejscem zamieszkania oraz przeciętnym miesięcznym dochodem, a wzrost kosztów chociażby za energię ciekną 188%, rachunkach za wywóz nieczystości 93% do góry oraz ratach ubezpieczenia 91% do góry względem 2015 roku, wskazują respondenci. I w takim razie zapytam panią Monikę Bocian, panią przewodniczącą, czy w Polsce będzie właśnie tak, że będzie to generować znów różnice społeczne, znów odpływ, tak jak pani wspomniała w wcześniejszej wypowiedzi, ludzi z mniejszych rejonów do tych większych, gdzie można więcej dostać za tą samą pracę. Jakie to będą skutki tych wzrastających kosztów życia? No bo one też skądś mają przyczynę. To też jest tak, że wzrastające koszty pracy mogą być przyczyną tych wzrastających kosztów życia. Jak związki zawodowe oceniają taką sytuację w naszym kraju?
Po pierwsze, koszty pracy nie rosną aż w takim tempie jak wszystkie inne ceny. To jest jedno. Po drugie, pamiętajmy też o tym, że nasza wydajność pracy cały czas rośnie w dużo większym tempie niż chociażby najniższe wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie. Także to tak nie jest do końca, tylko że to się tak dzieje troszeczkę, ponieważ usługodawcy i producenci wykorzystują też takie podejście do tego, że widzimy statystycznie, wynagrodzenia rosną, Polacy coraz więcej zarabiają, to czemu znowuż troszkę, że tak powiem, nie uszczknąć? Nie ma racjonalności.
Są też programy socjalne, które mogą takie powodować...
Pompować troszeczkę te ceny. Mhm. Nie ma takiej racjonalności, bo ja zawsze daję taki prosty przykład. Zielona Góra i Berlin. Ja mam akurat osobiście, moja bratanica mieszka w Berlinie i pracuje i zarabia w granicach 1400 euro na rękę dostaje miesięcznie za swoją pracę. I w Polsce załóżmy, że te 1600 zł przy najniższym wynagrodzeniu, czyli prawie możemy jeden do jednego policzyć. Ale znowuż jak popatrzymy na ceny, to u nas nie litr benzyny nie kosztuje 1 zł, tak jak w Berlinie euro tam kilka centów, tylko kosztuje 5 zł, czyli 5 razy tyle na dobrą sprawę niż w Berlinie. Więc ta siła nabywcza, tak samo jeśli chodzi o koszty mieszkania. Wynajęcie mieszkania w Berlinie kosztuje 400 euro. U nas za 400 zł mieszkania się absolutnie nie wynajmie. I to jest przepaść, w którą wpadamy. Bo z jednej strony, no bo w jaki sposób możemy mówić, że ceny produktów mają być w wysokości 1/4 obecnej ceny, żeby faktycznie realna była siła nabywcza? No nie ma takiej możliwości, ale musimy się, że tak powiem, jako społeczeństwo też przeciwstawiać temu, no bo, że tak powiem, nie ma szansy wyjść z tego, żeby wszyscy byli wygrani z tej sytuacji, ponieważ naprawdę młode pokolenia będą wyjeżdżały, tak jak do tej pory się dzieje, być może jeszcze w większym stopniu, dlatego że nie będą widzieli tutaj, nie będą widziały te młode pokolenia tutaj przyszłości. Będzie coraz trudniej założyć rodzinę i normalnie funkcjonować przy takim wzroście cen, a mimo wszystko dużo mniejszym wzroście wynagrodzeń, bo to powinno być skorelowane i dlatego my cały czas mówimy o tym, że to minimalne wynagrodzenie powinno być wyższe. Zdecydowanie powinno się odmrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej. I tu nie o tyle, co rząd proponuje 2,3%, tylko z naszych wyliczeń w ciągu tych wszystkich lat, które były zamrożone, te wynagrodzenia to jest 12,1%. Tyle ludzie są stratni przez te wszystkie lata, kiedy ich pensji nie podnoszono. I to jest, no to jest nieszczęście troszeczkę nas tutaj wszystkich w tym sensie, że trochę wszyscy, nie trochę, bardzo starają się wszyscy zarobić na tyle intensywnie i nie patrząc na, ważne są zyski firm. Nie ma takiej społecznej odpowiedzialności. Mówi się o tym, że społeczna odpowiedzialność biznesu, że tutaj firmy trochę inwestują w sport, trochę w ochronę środowiska, ale to nie jest clue tego problemu. Społeczna odpowiedzialność to jest szeroko pojęta zadbanie o swojego pracownika, żeby pracownika było stać na usługi, które chociaż dana firma oferuje czy sprzedaje.
Najczęściej do poprawy finansów przyznają się mężczyźni, osoby do 34 roku życia oraz osoby zarabiające powyżej 3000 zł netto. Natomiast pogorszenie kondycji finansowej najczęściej zgłaszają osoby o najniższych dochodach z wykształceniem podstawowym oraz osoby po 60 roku życia. Pytanie do pana przewodniczącego. Bogusław Matowidełko odczuwa podwyższone koszty wzrostu życia, a może inaczej, czy zbieracie jako Solidarność właśnie głosy, że trzeba coś z tym zrobić? I pytanie, co można z tym zrobić? No bo łatwo powiedzieć, podwyższmy wszystkim pensje, a gdyby podwyższyć je o nawet drugie tyle, to co wtedy by się z Polską stało?
Znaczy, jako Bogusław Motowidełko, to już synów, można powiedzieć, oddałem w ich prywatne ręce, mają własne rodziny, czyli ten koszt utrzymania u mnie już jako w rodzinie nie jest tak, jak jeszcze kiedy byli uczniami, studentami albo byli w szkole podstawowej. Natomiast jestem szczęśliwym dziadkiem i koszty, mówię o wnuczętach, to tak. Natomiast mówię to trochę bardziej obrazowo na zasadzie takie, jak żyją rodziny albo dwuosobowe, albo trzy, cztero i pięcioosobowe. I tutaj zaczyna się właśnie mówienie o ubóstwie, skrajnym ubóstwie, o bezpieczeństwie socjalnym, czy też jakimś finansowym. I powiem tak, tu są trzy sprawy. Pierwsza to jest ta, że od 2016 roku widzimy spadek skrajnego ubóstwa, bo jeszcze w 2015 to było powyżej 6%. Obecnie w roku 2017 zanotowano 4,3, 16, 4,9, jest widoczny spadek. I to na pewno jest tutaj drugi punkt, dobrymi działaniami prorodzinnymi, jeżeli chodzi o obecny rząd. I trzecia sprawa to wykorzystanie tego lepszego położenia rodzin wielodzietnych na kształtowanie cen. I to jest zauważalne. Z jednej strony większe możliwości, czyli popyt, napędza w tej chwili ceny. I tu powinniśmy jednak inaczej podchodzić, realnie podchodzić do sytuacji. Rynek oczywiście nie wszystko wyreguluje i ja nie jestem za tym, żeby centralnie, ale jestem za tym, żeby obserwować sytuację. Tutaj jest oczywiście sprawa decyzji nie tych, którzy dzisiaj są w radio, czy tych, którzy debatują politycznie, tylko tych, którzy mają swoje przedsiębiorstwa, biznesy, małe zakłady usługowe i widzą potrzebę podnoszenia ceny lub utrzymania kosztów, bo one cały czas jest krąg jakby zamknięty. Przed chwilą pani przewodnicząca mówiła i zresztą pan wspomniał o niektórych obciążeniach ubezpieczeniowych, podatkowych, to nakręca tą całą spiralę i jesteśmy w tym momencie, w którym to płace rosną, bo o tym się mówi, że tak, średnia wzrosła, minimalna płaca rośnie, dobre programy prorodzinne są wprowadzone, ubóstwo skrajne spada, a z drugiej strony przeciętny Polak mówi o tym, że no niestety, ale pieniędzy w tych, powiedzmy, w portfelu mu po opłaceniu wszystkich swoich stałych kosztów zostaje mu coraz mniej. niewystarczający wzrost wynagrodzeń. Już o minimalnym nie będę wspominał, bo to jest oczywiście wynik negocjacji z rządem, pracodawcy, związki, rząd. Natomiast tu mówimy o przedsiębiorstwach, w których to przedsiębiorcy z pracownikami, ze związkami zawodowymi powinni prowadzić negocjacje realne, a takie propozycje, które dzisiaj słyszymy na kolejny rok 2019, no są, można powiedzieć, niewystarczające albo przynajmniej no, nierealne do tej sytuacji, o której każdy Polak mówi. Więc tak, wrócę do początku. Dwuosobowa rodzina łatwiej sobie radzi. Mówię to o sobie, bo już dzisiaj nie mam na utrzymaniu dzieci. Owszem, o wnukach powiedziałem, że to jest sprawa dziadków, ale to przecież też nie jest aż obciążenie utrzymania codziennego, prawda? Więc rodziny 3, 4, 5 osobowe muszą naprawdę przeliczyć dokładnie swoje wydatki, tak aby mogły się swobodnie i bezpieczniej utrzymać. Programy rodzinne, prorodzinne 500+, teraz 300 zł na wyprawkę, kolejne zapowiedziane dla emerytów. To są działania, które się pojawiły, pojawiają się i będą się pojawiać od niedawna. Nie, można powiedzieć, nie są, są niewystarczające w porównaniu do poprzednich lat, nie wyrównają nagle tych wszystkich zaszłości. Ale to są kroki dobre, niewystarczające. Będziemy w tym kierunku zmierzać, aby przekonywać rząd do działań bardziej jeszcze daleko idących na rzecz rodziny, na rzecz właśnie różnych branż. Po to jest dialog, po to jest Rada Dialogu Społecznego, w której to wczoraj, jak słyszymy komunikaty, to strona rządowa jest zadowolona z dialogu. My mówimy, że to kompromis niewystarczający, ale do przyjęcia, także na pewno jest, można powiedzieć, poprawa, jeżeli chodzi o komunikację i zrozumienie. Ale zgadzam się, i dwie centrale, Solidarność i OPZZ, podkreślają jednoznacznie. Dzisiaj musi być jeszcze większe otwarcie, a ono musi pójść na przedsiębiorców.
Ja jeszcze tylko dodam, tak, że te nierówności faktycznie są bardzo, bardzo widoczne i te programy społeczne, które są, i oczywiście my jako OPZZ dostrzegamy ich rolę i potrzebę, i w całej Europie tak naprawdę wspiera się rodziny w wychowaniu dzieci, ale uważamy, że podstawowym źródłem utrzymania powinno być właśnie wynagrodzenie za pracę, że to nie z programów społecznych rodziny się powinny utrzymywać, tylko właśnie z wypracowanych pieniędzy przez rodziców. I tu jest problem, ponieważ te 500+, że tak powiem, dołożone jest do całości budżetu domowego i spełnia rolę wynagrodzenia, a nie faktycznie tego dodatku, który miałby być spożytkowany tylko na cele wychowania dzieci i zapewnienia im lepszego rozwoju. Więc to jest, nazwę to tragedią naszego rynku, że te wynagrodzenia nie wystarczają na podstawowe rzeczy. I my jako OPZZ 22 września organizujemy manifestacje ze względu na sygnały, które do nas docierają, ponieważ ludzie mają dość niskich płac, dość śmieciowego wynagrodzenia, bo to jest nadal bardzo duży problem na naszym rynku pracy. Niestabilne zatrudnienia. Przecież mówimy tu nie o garstce ludzi, tylko o milionach ludzi, o półtorej miliona osób ma niestabilne zatrudnienia. Czyli formy niestabilnego zatrudnienia, czyli to są umowy cywilnoprawne albo umowy czasowe. Jeśli mówimy o najniższym wynagrodzeniu, to również ilość osób, które otrzymują to najniższe wynagrodzenie w całej gospodarce, jest bardzo wysoka.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
Kolejnym tematem, z którym chciałem dziś porozmawiać, to służba zdrowia, bo mamy sytuację, kiedy premier Mateusz Morawiecki podczas forum ekonomicznego w Krynicy zapowiedział podniesienie wydatków na służbę zdrowia i ograniczenie marnotrawienia wydatków w tym sektorze. Dodaje również, że każdy kraj szuka optymalnego modelu służby zdrowia. My też to robimy przez emigrację naszych lekarzy. Polska sfinansowała służbę zdrowia bogatym krajom. Kształcimy teraz nowych lekarzy i pielęgniarki, by ich nie zabrakło w kraju. Służba zdrowia to wielkie wyzwanie dla państwa, dla każdej formacji politycznej. I jeszcze dodam, że ustępstwa w sprawach właśnie dotyczących chociażby służby zdrowia napędzają właśnie kolejne protesty w budżetówce. To, co wspomniała pani, jeśli chodzi o OPZZ, ale również Solidarność planuje protestować. Planuje protestować Związek Nauczycielstwa Polskiego, jeśli chodzi o pensje nauczycieli. Pytanie, czy po protestach pielęgniarek, lekarzy, rezydentów i ratowników medycznych, którzy wywalczyli pewne profity, czy to nie jest tak, że ten, kto krzyczy najgłośniej, ma w tym temacie najwięcej do powiedzenia? Panie przewodniczący.
6% przez najbliższych kilka lat, to wydaje się, że może
PKB.
Tak, może przynieść poprawę, ale jeżeli tak będzie wyglądał akurat dialog w tej sferze służby zdrowia pomiędzy rządem, związkami zawodowymi, to nie, myślę, że nie dojdzie do dobrych zmian. Przykład, podpisanie porozumienia w sprawie wynagrodzeń tylko ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek, a przecież obydwie centrale związkowe, Solidarność i OPZZ, od poprzedniego takiego samego porozumienia wskazują rządowi na błąd, gdyż właśnie wywołuje w ten sposób kolejne żądania kolejnych grup zawodowych w służbie zdrowia. Służba zdrowia powinna mieć jedno porozumienie dla systemu. Jedno porozumienie, które obejmuje pracowników medycznych i niemedycznych. I takie propozycje zostały złożone. Niestety, ale jak wiemy, 2 miesiące temu zostało podpisane porozumienie z jednym związkiem zawodowym i to porozumienie wywołało emocje. Pielęgniarki mamy w OPZZ-cie, pielęgniarki mamy w Solidarności, pielęgniarki mamy w Związku Pielęgniarek i nie może być tak, że w państwie prawa, kiedy są reprezentatywne organizacje związkowe, dwie pozostałe nie uczestniczą w tym dialogu. Wydaje nam się, że to jest jedna z przyczyn nieporozumienia w systemie. Jeżeli tutaj nie będzie właśnie wprowadzonego jednolitego rozwiązania dla wszystkich grup zawodowych ze służby zdrowia, to będziemy mieli ciągły niepokój. Jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, nie przypominam sobie, od kiedy uczestniczę w tym dialogu, jeszcze można wróćmy lata 90., pierwsze zmiany w służbie zdrowia. Nie przypominam sobie takiego rządu tych kierujących finansami sfery publicznej czy sfery służby zdrowia, która by sobie z tym poradziła. Obecny krok co do wydatków z PKB wydaje się wystarczający, albo inaczej, jest krokiem w przód, do przodu, w dobrym kierunku. Pytanie, czy jak nie będzie systemowych rozwiązań dla pielęgniarek, dla lekarzy, dla ratowników medycznych i dla innych jeszcze zawodów w służbie zdrowia, to czy to będzie wystarczające? Wydaje mi się, że nie i trzeba najpierw się z tym uporać, czyli trzeba prowadzić dialog pełny, czyli ze wszystkimi centralami związkowymi i premier Morawiecki zapoznał się z naszym stanowiskiem. Wydaje się, że dla niego jest to zrozumiałe i czekamy na dalsze kroki, tym bardziej, że nasza tutaj Sekretariat Ochrony Zdrowia zdecydowanie występuje do ministra zdrowia, do pani minister Elżbiety Rafalskiej i do pana Morawieckiego o zmianę ustawy w tym zakresie. To jest ta część, można powiedzieć, formalna, która wywołuje to nieporozumienie. Ponadto faktem jest, że inne służby, bo tak nazwijmy służba zdrowia, bo cały czas się mówi służba zdrowia, bo to służba, tak oceniliśmy z samej nazwy. Inne służby już podlegają pod inne całkowicie rozwiązania budżetowe i właściwie pracownicy są zorganizowani w swoich organizacjach branżowych. Pracownicy mają prawo do prezentowania swoich oczekiwań, prezentują to w taki sposób, uczestniczą albo w protestach, albo w negocjacjach, albo w innych jeszcze rozwiązaniach i wspomniał pan o nauczycielach. Tak, 15 września również z regionu zielonogórskiego przedstawiciele oświaty wezmą udział w tej akcji związkowej. Pytanie się, czy to jest niekończąca się spirala tego typu wystąpień, czy też branż. Ja bym tego tak nie traktował. To jest prawo do swojego stanowiska, prawo do organizowania się i ci, którzy są zorganizowani, przedstawiają w ten sposób swoje postulaty. Powiem tak, kończąc tą część wypowiedzi, że 6% to jest porozumienie z lekarzami rezydentami. To jest jakiś krok kolejny dobry, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ale czy to rozwiąże wewnątrz właśnie podział tych środków? Mam duże wątpliwości, jeżeli nie będzie dialogu ze wszystkimi centralami związkowymi i pracodawcami.
Czy dosypywanie do budżetu służby zdrowia, dosypywanie środków jest rozwiązaniem, czy tam jakichś modelowych rozwiązań nie należałoby szukać lepszych, aby ta służba była wydajniejsza?
Na pewno zwiększone wydatki na służbę zdrowia z budżetu państwa to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, bo jednak mamy zdecydowanie w porównaniu z innymi krajami europejskimi mniejszy procent tego finansowania, więc jak najbardziej powinniśmy iść w tym kierunku.
No, mamy też opóźnienia, jeśli chodzi o infrastrukturę i jeśli chodzi o sprzęt, czy to dosypywanie pieniędzy, ono się nie rozłoży znów na zwiększanie dofinansowań szpitali, a mniej na pracowników.
Dlatego powinny być to systemowe rozwiązania wypracowane, nie poszczególnych grup zawodowych ze służby zdrowia, tylko tak naprawdę wszystkich pracowników, ponieważ szpital to nie jest tylko lekarz, to nie jest tylko pielęgniarka, ale całe mnóstwo innych osób, które dbają o to, aby pacjent miał odpowiednią opiekę i w odpowiednich warunkach mógł przebywać. Więc trzeba na to troszkę szerzej popatrzeć. I oczywiście o tym, co pan mówił, że ten szacunek jest niezbędny. W Europie jest oczywisty, a u nas, że tak powiem, zdegradowano pewne zawody właśnie przez te niskie wynagrodzenia. Pracownicy przestali się też sami szanować, dlatego że zbyt mało zarabiają, nie są w stanie swoich rodzin utrzymać. Więc to jest niezbędne też, żeby społeczeństwo zrozumiało, jaką ciężką pracę każdy wykonuje. Każdy, powtarzam. Nieważne, czy to jest pielęgniarka, czy nauczyciel, czy nie wiem, czy pani sprzątająca, czy pan sprzątający, nie ma znaczenia, tak? Wszyscy dbamy o to, aby inni mogli się dobrze czuć w miejscu, gdzie są, gdzie mieszkają, gdzie żyją. I w sytuacji, a służba zdrowia jest szczególna, dlatego że trafiamy tam w określonym celu. Czyli po to, aby naprawić nasze zdrowie, aby sprawdzić, czy wszystko jest okej z naszym zdrowiem. I tu właśnie widzimy najwięcej tego, w sensie tego, że pani pielęgniarka nie jest uśmiechnięta, bo jak popatrzymy na normy, że są 2 czy 3 pielęgniarki na cały oddział, a na oddziale jest całe mnóstwo w dziesiątkach pacjentów, no to w jaki sposób ona ma być uśmiechnięta, jak ona, przepraszam bardzo, z wywieszonym językiem biega i nam się może wydawać, że my ją widzimy raz czy dwa razy w ciągu dnia, tak? Ale są różne potrzeby i różne sytuacje i na to należy popatrzeć, że po pierwsze należy zwiększyć te normy, bo w ogóle w Polsce nie ma przecież norm, jeśli chodzi o, że na 10, 50 pacjentów jest jedna pielęgniarka, ponieważ na dzień dzisiejszy system nie udźwignął tego, a mianowicie jest za mało pielęgniarek w służbie zdrowia w całej Polsce, żeby można było jakieś takie przyzwoite normy opracować. To jest jedno. Musimy faktycznie, musi być rzetelny, otwarty dialog, aby rozwiązać to, aby pacjenci czuli się bezpieczni i były po prostu mniejsze te kolejki i każdy z obywateli był świadomy tego, że jeśli pójdzie do szpitala, to odpowiednie osoby się nim zajmą i byłoby superancko, każdy o tym marzy przecież, żeby przy okazji jeszcze się ktoś uśmiechnął i powiedział coś ciepłego i coś miłego. Jeszcze nam daleko do krajów zachodnich, kiedy będziemy faktycznie, albo inaczej, do wizji służby zdrowia z serialu, który widzimy, gdzie wszyscy są piękni, uśmiechnięci, sprzęt jest najnowszy. To będą trudne rozmowy, ale takie dzielenie między poszczególnymi grupami zawodowymi w służbie zdrowia nie spowoduje nic dobrego.
Znaczy, ja dodam jeszcze tak, to trzeba konkretnie powiedzieć. Ostatnie rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u jednoznacznie wskazały, jakiej naprawy potrzebuje służba zdrowia. 8 lat kompletnych zaniedbań, a na dodatek jeszcze w 2015 roku to było pierwsze podpisane porozumienie niespotykane w Polsce z jednym związkiem zawodowym i wszyscy dokładnie wiedzieli, że to jest tylko i wyłącznie na tą potrzebę miesiąca października, bo to był 2015 rok, wrzesień, październik. To pierwsze porozumienie nie może...
Czyli wybory.
Tego wprost nie nazwę. My byliśmy zadowoleni, że pielęgniarki są zadowolone. Tylko, że pielęgniarki, powiedziałem, nie są w jednym związku zawodowym i ten szacunek do pielęgniarek i te wszystkie negocjacje przez lata z różnych miejsc i z różnych szpitali w naszym regionie, mówię tu o regionie Solidarności, bo tak nazywamy te nasze części, jako regiony, ciągle niezadowalające doprowadziły do tego rozwiązania. To jest uciszenie na jakiś okres czasu i dzisiaj mamy taką oto sytuację, że właśnie poszczególne zawody w służbie zdrowia czują się całkowicie, można powiedzieć, odsunięte na bok. I te 8 lat poprzednie wskazały jednoznacznie, jakie błędy należy teraz poprawiać. I nie jest możliwe nagła zmiana w świadomości. Jest możliwa nagła w świadomości tych, którzy prowadzą dialog. I o to właśnie apelujemy jako Solidarność, żeby doszło do kolejnych rozmów i wprowadzono ustawę o minimalnym wynagrodzeniu dla całej służby zdrowia.
I pana słowa potraktujmy jako puentę, czyli krótko mówiąc, uczmy się na błędach i uwzględniajmy je w przyszłej polityce naszego państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą debatę. Moim państwa gośćmi byli pani Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.
Dziękuję bardzo.
I pan Bogusław Motowidełko, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność.
Dziękuję bardzo.